Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem w Konwersatorium jest Zbigniew Siekierzyński, chórmistrz i pedagog muzyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o muzyce, ale nie o muzyce w ogóle, albo tak jak kiedyś już w Konwersatorium nam się zdarzało, o tradycji muzycznej, o różnych stylach i różnych zapleczach intelektualnych, teoretycznych muzyki, tylko dzisiaj będziemy rozmawiali o edukacji muzycznej, o takim, no, czymś, coś w rodzaju pięta Achillesowej naszej edukacji, chciałem powiedzieć, chociaż w ogóle jest dużo tych miękkich pól w naszej edukacji. Wydaje się, że na tej mapie pól miękkich muzyka, no, wypada jako po prostu obszar już szczególnego zaniedbania dzisiaj. To jest tak, że pewnie każdy z nas mógłby się podzielić jakimiś wspomnieniami ze swojej szkolnej edukacji, z lekcji muzyki. Może niektórym trafiło się bardzo szczęśliwie i mają dobre wspomnienia. Niemniej, powiedzmy sobie tak ostrożnie, nie jest to powszechne szczęście. Często mamy do czynienia z lekcjami muzyki jakby z takim piątym kołem u wozu. Wątpliwa jest, dyskutowana jest pożyteczność tych zajęć. W związku z tym niewiele godzin, niewiele jakby stanowczości także w wymaganiu, aby te lekcje miały swój poziom. Pewnie to jest w tej chwili zostawione, no po prostu temu, że trafiają te lekcje na jakiegoś pasjonata, kogoś, kto jest głęboko przekonany i w związku z tym wtedy dba o to szczególnie. Natomiast otoczenie na ogół takiego zrozumienia pewnie dla sprawy nie dostarcza. O tym dzisiaj będziemy mówili, troszkę o powodach tego, trochę o tym, czy można by było przełamywać ten stan. Tak jak to zwykle w Konwersatorium, Państwo, którzy nas słuchają regularnie, są zapewne tego przyzwyczajeni. Nie tyle chodzi nam o dzielenie się jakimiś opiniami o spornych kwestiach, emocjonujących zagadnieniach, tylko raczej szukamy powodów, przyczyn pewnych zjawisk. W tym wypadku interesuje nas to. Może najpierw po prostu, czy rzeczywiście każdy człowiek powinien mieć w swoim szkolnym okresie taką okazję spotkania z muzyką? To jest niezbędne?
Wydaje mi się, że to ogromnie ważne. Wychowanie muzyczne jest elementem całego wychowania człowieka i jest niezmiernie ważny. Przedmiot ten jest bardzo trudny do prowadzenia, ponieważ żeby był dobrze prowadzony, jest potrzebny bardzo dobry, zaangażowany nauczyciel. Można by powiedzieć, że żeby komuś dać 500 zł, to trzeba najpierw te 500 zł mieć. Żeby kogoś wychowywać, trzeba najpierw być samemu wychowanym. Bardzo trudno jest nauczyć kogoś czegoś, czego się samemu nie ma. A to nie jest niestety równoznaczne z wykształceniem.
Przecież można powiedzieć, są szkoły muzyczne, są specjalizacje, są przecież ludzie, którzy otrzymują to przygotowanie i na podstawie papierów, tak, zostają nauczycielami muzyki.
No to są właśnie szkoły muzyczne. No my to wiemy, że pedagogiem, wychowawcą to jest bardziej stan duszy niż wykształcenia. Tym się po prostu człowiek staje, jeżeli ma do tego pewne predyspozycje i pewne, można powiedzieć, zacięcie. I tak jak mówię, żeby wychowywać młodzież, trzeba być samemu wychowanym, czyli trzeba wiedzieć, co w tej muzyce jest tak naprawdę ważne. Świat dzisiaj ma tyle propozycji przeróżnych, że właściwie większą cnotą jest rezygnacja z wielu z nich niż wybranie. No, znaczy wybranie odpowiednie to jest właśnie rzecz trudna, żeby z tych wszystkich ofert, propozycji wybrać to, co jest dla mnie akurat potrzebne i najważniejsze.
W samej muzyce, można powiedzieć, jest tak wiele różnych stron. Od czego właśnie należałoby zacząć? Czy od tego, co po prostu każdy z nas słyszy, przechodząc ulicą, wchodząc do centrum handlowego, a może od tego, co się słyszy na mszy świętej? Dzieci słyszą różne piosenki, uczą się, a może jeszcze czegoś innego, tego, czego młodzież słucha, zakłada sobie słuchawki, słucha, idąc, ucząc się, bawiąc się. Gdzie szukać tego punktu odbicia?
Mnie się wydaje, że najważniejszym elementem w ogóle wychowania muzycznego jest pewnego rodzaju aktywność muzyczna. Od najdawniejszych czasów ludzie, nie wiem, gdzieś w jaskini, czy prymitywni ludzie spotykali się wokół ogniska, tańczyli, uderzali w jakiś bęben, śpiewali, coś tam pokrzykiwali, prawda? To była pewna aktywność muzyczna. Natomiast samo słuchanie, czy uczenie się o teorii muzyki, nawet o historii, bardzo pożyteczne rzeczy skądinąd, prawda? O stylach muzycznych, ale tego wszystkiego można się nauczyć z internetu. Natomiast rozśpiewanie nie nastąpi z internetu. Wykształcenie pewnej aktywności muzycznej. Dlatego bezwzględnym, najważniejszym elementem każdej lekcji muzyki jest po prostu aktywność muzyczna. Każdy powinien śpiewać i każdy powinien grać na jakimś instrumencie. I jest to osiągalne, jest to do zrobienia, dlatego są pewne sposoby na to. No, trzeba być troszkę upartym i trochę mieć jak gdyby tutaj zacięcia w tym kierunku i to daje efekty rzeczywiście. Mogę to zaświadczyć, że to jest możliwe dzisiaj. Są pewne warunki oczywiście.
Z tego, co mówisz, ja rozumiem, że jest jakiś wybór proporcji, tak? To znaczy, myślę, że w ogóle każdy program, czy ja dobrze rozumiem, każdy program edukacji muzycznej musi zawierać trochę historii, trochę teorii. No z tą teorią to w ogóle jest osobna historia, może być muzyka przecież traktowana i to już nie o tym dzisiaj rozmawiamy, jako po prostu jedna ze sztuk wręcz matematycznych, tak, czy umiejętna, ale to już nie o tym mówimy. Mówimy dzisiaj raczej o edukacji muzycznej w sensie wejścia w muzykę praktykowaną. Rozumiem, że trochę tej inicjacji w historię muzyki jest niezbędne, ale ty mówisz o praktyce, tylko że ta praktyka, wykonywanie, no mnie się niestety dzisiaj kojarzy z takimi nieudanymi, zwykle jakimiś rozpoczynanymi i niekończonymi próbami, no na przykład nakazuje się zakup fletu prostego, tak? Wszyscy go mają, wykonują jakieś bardzo proste, najpierw te, zwykle, ja widzę to, rozglądając się trochę też, widząc to w domu, później ten flet gdzieś tam na bok odkładany, sprawa nie ma kontynuacji. Jest takie poczucie, że coś się nie wydarzyło. Jak ty sobie wyobrażasz to stopniowanie, bo mówimy o edukacji na bardzo różnym poziomie, tak? Rozumiem, że od szkoły podstawowej przez jej różne kolejne etapy, aż do liceum, prawda?
Tak. Sytuacja wygląda tak, że według programu każdy uczeń powinien oprócz tego, że grać, śpiewać, tworzyć muzykę, prawda, uczyć się historii i tak dalej, powinien grać na instrumencie. Jedynym instrumentem, jaki jest w praktyce osiągalny granie na nim, to jest po prostu flet. Mnie się to udaje. U mnie wszyscy uczniowie, których uczę, grają na flecie i rzeczywiście cała klasa gra. Więcej powiem, nawet gram na dwa głosy, melodię i na jednej lekcji potrafię zrobić tak, nie wiem, w piątej, szóstej, w pierwszej gimnazjum, czy tej chwili w siódmej klasie, że rozdam, nie wiem, na dwa głosy melodię na przykład zrobioną i na jednej lekcji to ją zaśpiewamy, zagramy pierwszym głosem, zagramy drugim, zagramy obydwa głosy. Jest to możliwe, ale jest to absolutnie wyjątkowe. Jest to ogromna determinacja nauczyciela, który to przynoszenie przyborów traktuje jak rzecz niezmiernie ważną. To znaczy, to jest po prostu zły stopień, jeżeli ktoś nie przyniesie. I to jest jedyny zły stopień, który może się uczniowi przytrafić. Dlatego, że muzyka, plastyka i WF to są przedmioty, na których powinna być prawie wyłącznie pozytywna motywacja wzmacniana. Natomiast negatywna jest tylko za nieprzynoszenie przyborów. Dlatego, że to skutkuje, to jest praca zespołowa zawsze. Osłabienie tego zespołu poprzez nieprzynoszenie przyborów jest bardzo naganne i powinno być bardzo ostro traktowane. Jeżeli wykazuje się konsekwencje przez lata całe, dosłownie przez lata, to jak na pierwszej lekcji we wrześniu powiedzmy 8 osób na 20 nie ma fletu, to po 3 tygodniach już tylko 3 osoby nie mają. Ale jak wiedzą, że ten flet będzie sprawdzony i grany na każdej lekcji, to po kilku tygodniach większość klas jest tak, że 100% mają, albo jeden się zagapi, nie ma. Prawda? I tak dalej. To już jest do zrobienia.
Czyli rzecz wyłącznie w determinacji, ale też oczywiście jakieś poczucie celowości tego, prawda?
Jest ogromny cel tego. Dlatego, że na flecie mogą muzykować ludzie, którzy mają słabszy słuch muzyczny.
O, właśnie.
No właśnie. Bo tu jest, bo ja ciągle powtarzam takie zdanie, troszkę może uczniom tego nie mówię, że na flecie to nawet by małpę można było nauczyć grać, pod warunkiem, że przyciśnie odpowiednią ilość dziurek, prawda, i dmuchnie w to i zagra jej ten dźwięk, co potrzeba. Natomiast na skrzypcach już nie, w śpiewie już nie. Uczniowie, którzy mają pewien deficyt zdolności muzycznych w stosunku do klasy, są poniżej średniej, a jest inteligentny, wie, że jak te dziurki trzy przykryje i dmuchnie, to mu gra. Zresztą ten słuch wewnętrzny to mają prawie wszyscy, taki, że słyszą, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. Natomiast ta korelacja między słuchem a głosem tutaj jest zachwyt. Tu nie wszyscy mają.
No właśnie, może wyjaśnimy sobie tę kwestię. Spotykamy ludzi, sami też może na tym polu czujemy się niepewnie. Mówimy, no ja nie mam słuchu. No ja na pewno nie mam słuchu. Ktoś zapewnia. I tak od razu sobie wyobrażamy no, całe te wielkie klasy, w których większość dzieci nie ma słuchu. Znajduje się jakiś jeden, którego może uczynić się kiedyś wirtuozem. Ale ty mówisz, jakbyś w ogóle, wyjaśnijmy sobie te sprawy, jakichś dwóch różnych, tak? Słuchach muzycznych.
Tak, tak. Są ludzie, którzy niby nie mają słuchu, no i słyszy się gdzieś idą w kościele, prawda? Słyszy się fałszuje, a okazuje się, jak z nim porozmawiasz, że słucha nawet jazzowej muzyki, prawda? Czyli ma wyobraźnię muzyczną, ma smak muzyczny, ma pewne zdolności muzyczne, nie ma tylko tej korelacji. Ona w pewnym momencie nie została wytworzona, prawda? Między aparatem głosu i słuchem, no i po prostu nieczysto śpiewa. Natomiast tutaj jest cała masa różnych fenomenów. Na przykład pierwszy fenomen jest taki, że jak się przepytuje klasę 25-osobową, to śpiewa 5 osób czysto, 10 osób średnio, 10 osób bardzo słabo, natomiast klasa jako całość śpiewa czysto. I to są takie wzajemne takie kompensacje, wzajemnie ci ludzie się holują i nie ma wrażenia, że ktoś tam buczy, coś źle śpiewa. A jeżeli buczy ktoś, to należy się do niego schylić, czyli w jego tonacji zacząć śpiewać i później mu, a troszkę wyżej, spróbuj, troszkę cieniej, prawda, czy trochę wyżej. I jak się go tak raz, drugi że z tego dołka, że tak powiem, wydobędzie, to się okazuje, że on wpada w dobry rowek i większość zdecydowana ludzi ma ten słuch na tyle, żeby poprawnie śpiewać piosenkę. Oczywiście jak są jakieś schromatyzowane, bardzo trudne rzeczy, no to już są coraz ci lepsi, tylko prawda, są w stanie to czysto zaśpiewać. To jest masa stereotypów takich, że a, ty to nie masz, Jasiu, słuchu, prawda, i później całe życie się ciągnie za człowiekiem, że nie ma słuchu. A to nie jest słuszne. Bardzo często nie jest to słuszne.
O, bardzo obiecujące, pocieszające rzeczy. Będziemy kontynuowali naszą rozmowę. Chwila przerwy. Wracamy do naszej rozmowy o edukacji muzycznej. Jest dzisiaj w konwersatorium Zbigniew Siekierzyński, chórmistrz i pedagog muzyczny. Zaczęliśmy rozmawiać o stanie edukacji muzycznej w Polsce, w polskich szkołach. Nie jest najlepszy, ale już zaczęliśmy mówić także o rzeczach trochę bardziej pocieszających, to znaczy o tym, że niezależnie od tego, jaki jest stan naszych dzisiejszych lekcji muzyki, to przekonuje nas nasz gość, że dzięki temu, że natura ludzka jest cały czas taka sama lub bardzo, bardzo podobna, to na dodatek w tej naturze ludzkiej śpiewność, a w każdym razie muzyczność, bo nie tylko śpiewność, tak, ale pewne wyczucie muzyki nie jest ograniczone do tych, którzy mieliby być ewentualnie kiedyś w przyszłości wirtuozami. To chyba jest trochę tak jak z WF-em, że inaczej się prowadzi te lekcje, jeśli one, ich celem ma być wychwycenie tych, którzy kiedyś będą wyczynowcami, a inaczej wtedy, trochę o tym zacząłeś mówić, a inaczej wtedy, gdy się myśli na przykład o całej klasie. Nie o całej klasie jako o poszczególnych uczniach, tylko na przykład o całej klasie, w której właśnie oni się wspólnie potrafią coś zaśpiewać lub zagrać.
Powstaje pytanie, czy lepiej mieć jednego olimpijczyka, czy 150 tysięcy ludzi biegających po parku dla zdrowia, prawda? Czasami ten olimpijczyk ma zrujnowane zdrowie na koniec kariery, prawda, przez ogromny wysiłek, prawda, czy kolarze, czy inni, no nie jestem tu specjalistą, ale wiem, że też czasami to zdrowie jest nadszarpnięte i to jest właśnie różnica między wychowaniem a wykształceniem. Wychowanie muzyczne jest niezmiernie ważne i ono ma niewiele wspólnego z wykształceniem. Podobnie jak z wykształconym człowiekiem, nie z każdym jest nam po drodze, z dobrze wychowanym prędzej, prawda, kto się potrafi zachować. Podobnie jest i w muzyce. I teraz jest tak, że czasami ludzie, którzy na pozór są pozbawieni słuchu, na przykład moja mama kiedyś przychodziła z kościołem i Zbyszek, jaka piękna pieśń dzisiaj była i coś mi tam śpiewa, żeby nie te słowa, to ja bym się w ogóle nie zorientował, jaką to melodię chodzi, jakie to piękne, prawda? Czyli są ludzie, którzy odczuwają i zresztą odczuwają piękno i chociaż nie są w stanie tego powtórzyć, takim wewnętrznym słuchem i uczniów też to zauważam, zdecydowanie. To nie możemy tylko oceniać po to, jak komu wychodzi śpiew, czy nawet gra, prawda, na instrumencie. Nie, to są głębsze obszary. Tutaj
To w takim razie uważasz, że jest sens, inwestować wtedy staranie w ludzi, w edukację muzyczną ludzi, którzy, zachwycają się, ale jakby nie będą w stanie zdać z tego sprawy na przykład we własnym śpiewie, we własnym jakimś wykonaniu. To po prostu chyba rozumiem, że sens jest jedynie wtedy, jeśli wierzymy w to, że to, co ty nazywasz tymi przeżyciami, tym, że ktoś się zdał sprawę, że miał do czynienia z jakimś ważnym utworem, czy pięknym utworem, że to jest jakoś ważne.
No tak? Oczywiście, że tak, on się może wzruszać, on może to odbierać, prawda, jako odbiorca. On nie musi być artystą na scenie, który będzie dawał siebie ludziom jako śpiewak, prawda, czy jako wykonawca, ale jako odbiorca muzyki, a nawet jako czynny, powiedzmy, gdzieś sobie jest, czy w kościele, czy w jakimś innym miejscu, gdzie zbiorowo ludzie śpiewają, może sobie świetnie tutaj odstresowywać się, bo śpiew ma ogromną funkcję przecież taką oczyszczającą i odstresowującą. Nie powinno się nikomu zamykać drogi do tego, bo to jest rzecz niezmiernie ważna.
Gdy o tym opowiadasz, rzeczywiście przypomina mi się to sprzed dobrych już paru lat, pewnie też przez wielu z Państwa oglądany film francuski, który u nas oglądaliśmy jako film Pan od muzyki, a oryginał tytułu Le Choriste, czyli chórzyści, w którym właśnie to zjawisko, o którym Zbyszku mówisz, było filmowo opowiedziane, tak? Pan od muzyki był wychowawcą w szkole i w klasie, która nie przynosiła żadnych nadziei, bo była czymś w rodzaju takiej szkoły, to się po wojnie dzieje, czymś w rodzaju takiej szkoły dla bardzo trudnych uczniów. I jemu właśnie udaje się, to oczywiście optymistyczna wizja filmu, ale powiedzmy, że czegoś ma nas nauczyć, tak? Ta wizja, że to jemu właśnie udaje się przemówić do tych uczniów nie bez trudności, ale ostatecznie skupić ich wokół jakiegoś piękna, które pewnie na początku w ogóle tym chłopcom wydawało się niedostępne, gdzieś nie dla nich, tak? Dla nich były krzyki, bury, niezadowolenia, dwóje i tak dalej, i tak dalej. A przychodzi coś, co jest w jakimś sensie, no teraz przed chwilą o tym mówiliśmy, jakoś powinno być dostępne dla każdego.
No właśnie, z tą dostępnością to ja tutaj, szczerze mówiąc, nie mam jakichś pomysłów za dużych, ponieważ jest potrzebna po prostu kadra, która mogłaby przekazać to, co sama ma. Skąd wziąć tych ludzi, którzy przekażą to właśnie, to wychowanie muzyczne? Ja mogę powiedzieć, że ten śpiew wspólny, to odczucie wspólnoty ma niesamowicie pozytywne oddziaływanie na całą klasę, w ogóle na młodych ludzi. I nawet, no ja się tu nie porównuję do pana od muzyki, natomiast muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w tym roku, po ponad 20 latach pracy, zdarzyło mi się taka sytuacja, że się dzieciaki, no powiedzmy szósta klasa czy piąta podstawówki, w pewien sposób zatraciła w śpiewaniu. Wziąłem takie tradycyjne śpiewnictwo, takiego krakowskiego, z tradycyjnego śpiewnika dwugłosowego siedleckiego, wielkopostne pieśni, i zacząłem z nimi śpiewać na dwa głosy, bo tam jest taki dwugłos rozpisany. I te pieśni mają najczęściej po 16-20 zwrotek, prawda? Jak oni się tej melodii nauczą i śpiewają te kolejne zwrotki, ta historia, prawda, opowiadana, w pewnym momencie człowiek patrzy, że dzwonek zadzwonił i prawie nie zauważyli. Zwykle jak jest lekcja, prawda, no to dzwonek hura, prawda, koniec lekcji. Natomiast to jest cel właśnie, żeby się udało kiedyś tak zrobić, żeby się młodzież tak zatraciła w tym, że tak jak dzisiaj przy komputerach, prawda, siadają i nagle zleciało, nie wiadomo, 3 godziny, 5 godzin, noc zleciała. Myślę, że to jest nieraz taka sytuacja, prawda, bo się wciągnął, prawda, i teraz, żeby wciągnąć. Jest to oczywiście trudne bardzo, to śpiewanie trzeba praktykować, to musi być po prostu codzienna praktyka. U mnie przez większość lekcji dzieciaki albo grają, albo śpiewają. Po prostu nie ma żadnych teoretycznych rzeczy, bo przy jednej godzinie w tygodniu jest po prostu szkoda na to czasu. Ja ciągle powtarzam, że jestem troszkę takim XIX-wiecznym nauczycielem. Jak słyszę od starszych ludzi, starych ludzi, jak wyglądało ich wychowanie muzyczne, to często wyglądało tak, że chodził pan ze skrzypcami po klasie i grał melodie, jakieś pieśni, Wojenko, czy tam coś, prawda, Rozmaryna, czy coś innego, i oni mieli śpiewać, prawda? Jak któryś nie śpiewał, kto go tam smyczkiem jeszcze po uszach, prawda, przejechał, ale to było to, że to była praktyka muzyczna. Natomiast gdy się zaczyna iść w teorię, ja znam takie miejsca, gdzie się uczy koła kwintowego, gam durowych, na przykład wiedzy takiej teoretycznej ze szkół muzycznych, no bo pani to umie i to dzieciom pakuje, i później każe im się uczyć fiscis, gis, dis, prawda, tonacje, krzyżyki przybywają na 7 stopniu, bemole na 4, takiej dużo takiej bardzo fajnej wiedzy, tylko nikomu do niczego niepotrzebnej, a szczególnie komuś, kto nie umie zaśpiewać paru piosenek, więc trzeba byłoby odwrócić wychowanie muzyczne na śpiew po prostu. Kiedyś to był śpiew i ludzie śpiewali i grali, a dzisiaj jest trochę wychowanie muzyczne, więc się robi i twórczość, i historię. Oczywiście, gdybyśmy mieli 5 godzin w tygodniu, tak jak jest angielskiego, to moglibyśmy jedną godzinę robić historii, drugą godzinę twórczość, trzecią słuchamy wartościowej muzyki, czwartą tworzymy coś, piątą śpiewamy, odtwarzamy, prawda, i tak dalej. Natomiast przy jednej godzinie to jest gaszenie pożaru po prostu.
Ja sobie wyobrażam, że mówisz również o pewnym kanonie śpiewu, tak? To znaczy, że są jakieś utwory, które rzeczywiście nas wprowadzą w to zasłuchanie, czy to zaśpiewanie, bo pewnie też są takie utwory, które nigdy nie nauczą nas cierpliwości do muzyki, nie nauczą nas zasłuchania. Na tym terenie, jak rozumiem, też są utwory, które zasłaniają. Są takie, które są prawdziwą, bogatą twórczością i takie, które są chmurami, które zasłaniają. Tak? Ludzie mówią muzyka. No tak, no właśnie przecież słucham muzyki, prawda? Tymczasem tej muzyki, o której mówisz, pewnie jest tam nie zawsze tak dużo. Tak? Jak to odróżnić? Gdzie jest ten kanon muzyczny?
No więc w tym, co ja robię, myślę, że niezbędnym dla odniesienia sukcesu w tym wychowaniu muzycznym jest po prostu bazowanie na tradycji. Bez tego absolutnie, moim zdaniem, wychowanie muzyczne nie może istnieć. Jeżeli będziemy bazować na przebojach, przeboje mają to do siebie, że im jest większy przebój, tym szybciej przemija. Jak nauczyciel ma ileś tam lekcji prowadzić w różnych klasach i śpiewać po raz, nie wiem, 50 jakąś pioseneczkę, prawda, słodką, przed chwilą przez kogoś wymyśloną, no to po prostu sam już mam mdłości, tego nie bardzo może znieść. Te dzieciaki tak samo się nudzą i te wrażenie, znowu przebój, nie, to już stare, coś nowego, prawda? Więc ten wyścig jakby z nowoczesnością jest z góry skazany na niepowodzenie i moim zdaniem należy to sobie od razu odpuścić. I właściwie najbezpieczniejszą drogą jest bazowanie na tradycji. To jest niezmiernie ważne. To jest fundament w ogóle tego, co ja robię tak naprawdę.
Ale co to będzie znaczyło? Bo ja rozumiem, że nie od razu można skoczyć na wody głębokie śpiewu tradycyjnego w znaczeniu no, tych różnych. Teraz jest moda i zainteresowanie śpiewem tradycyjnym, już ludowym, wiejskim, ale rozumiem, że mówisz o jakimś kompromisie, tak? Czymś,
no tak.
Co...
Nie. To te kompromisy są, ale nieduże. To znaczy, ja powiem tak, że każdy uczeń, który opuszcza moją szkołę, musi umieć na przykład Bogurodzicę całą, zagrać i zaśpiewać, nie? Kiedyś miałem zastępstwo w jakimś gimnazjum takim zwykłym, jakim zaśpiewałem Bogurodzicę, to nie myślę, że to jest jakaś chińska melodia w ogóle, że to po prostu jest jakiś odlot i co pan chce nas tego nauczyć. Ja mówię, tak, za 2 tygodnie będziecie śpiewać i jeszcze pojedynczo na ocenę. Jeszcze powiem żartobliwie, że czasami w pewnym momencie uczniowie zaczęli przyzywać Zbigniew Bogurodzica Siekierzyński. Proszę pana, co znowu Bogurodzica? A ja mówię, pójdziesz do domu i co, znowu będziesz chleb jadł? Czy teraz to będzie, mama ci hot doga na kolację kupi, a jutro pizzę, tak? A bo jak się wszystko znudzi, to wreszcie powiesz, mamo, daj kawałek chleba, bo normalnie chce się najeść, prawda? A ja tutaj jestem dosyć radykalny. Rzeczywiście jest to czasami bolesne, że to są wciąż te same melodie, można powiedzieć, ale no nie jest ich aż tak mało, nie są aż tak ograniczone, żeby to były wciąż te same. Niemniej jest i pewna baza, pewien kanon, przez który musi każdy przejść. Od września jadąc, spotykam się w szkole, jest Powstanie Warszawskie, bo jest we sierpniu, kiedy mamy wakacje. Za chwileczkę się przygotowujemy do 11 listopada. Jest cała masa takich pieśni wartościowych. Tych pieśni było bardzo dużo, a zostało z nich tylko około 50 takich najbardziej znanych, ale było ich znacznie więcej. Powiedzmy, że te, co zostały, to są te takie i one są często w rytmie tańca jakoś narodowego, czy ma jakiegoś Mazura, czy jakiegoś Kujawiaka, czy jakiegoś innego tańca naszego, czy Poloneza. Za chwileczkę mamy przygotowanie do kolęd, całe bogactwo kolęd. Dlaczego ja mam robić w szkole coś innego z uczniami, niż oni robią w życiu? Przecież szkoła jest przedmurzem życia. Ja ich przygotowuję do tego, żeby po wyjściu ze szkoły poszli w świat, prawda? Więc ja ich muszę do tego przygotować. Ja nie mogę w szkole robić jakichś wydumanych rzeczy, prawda, których oni w życiu nie spotykają, prawda? Ten dobór repertuaru jest niezwykle ważny. To jest ta pożywka, to jest ten pokarm, który może dawać albo wzrost i budowanie, albo degradację. Co sobie weźmiemy, to wszystko zależy od nas, a właściwie od mądrego nauczyciela.
Wracamy do rozmowy o edukacji muzycznej. Mówiłeś o tym zróżnicowanym repertuarze, który, można powiedzieć, nie jest, jak rozumiem, nie jest rozpisany wedle jakiegoś pomysłu kogoś, kto poukładał utwory wedle kolejnych lekcji, tylko rozumiem, bardziej wiąże się z tymi, jakby to powiedzieć, okresami w roku, które zwykle coś poddają nam. Z jednej strony jakieś rocznice narodowe, z drugiej strony cały klimat związany z rokiem kościelnym. Pewnie nie wszyscy będą śpiewali w kościele te pieśni, ale wszyscy ją jakoś usłyszą. Mówię o tym, że jest, jakby to powiedzieć, pewien obowiązek kulturowy, aby pewne rzeczy, takie jak kolędy, czy pieśni wielkopostne, czy także te wielkanocne, jakieś zmiany w repertuarze, które w związku z tym się pojawiają, żeby je kojarzyć, znać. Właśnie nie jesteśmy w Chinach, że nawiążę tutaj do tego, co twoi uczniowie skojarzenia w pierwszym momencie mieli ci uczniowie, których spotkałeś z Bogurodzicą. żebyśmy swojej tradycji nie rozpoznawali jako dźwięków chińskich. Ale rozumiem, że to, o czym mówisz, to jest też z tym, jakby wiąże się z tym, że szkoła nie jest w próżni, że szkoła powinna współpracować, czy współpracuje z tymi miejscami, gdzie ludzie albo kiedyś śpiewali, albo nadal śpiewają, albo jeśli nie śpiewają dzisiaj, to mogą zacząć ponownie śpiewać, tak? Czyli miejsce, gdzie dobrze się czujemy, albo gdzie idziemy, wiedząc, znając wagę tego miejsca, do którego się udajemy, to będzie czy kościół, czy w domu, rodzina, czy spotkanie przyjaciół, czy właśnie rodzinne, czy też właśnie jakieś miejsce, gdzie wspólnota lokalna czy narodowa, tak, wraca do swoich wspomnień, do swoich rocznic. No, tylko problem w tym, ja rozumiem, że dzisiaj jest tak, że na przykład twoje starania w szkole dla tych właśnie różnych wspólnot, no nie znaczy, że są owocne w tych wspólnotach, bo te wspólnoty może nie zawsze podejmują to wyzwanie. Ludzie mało śpiewają w kościołach, tak księża na to narzekają, ale sami chyba też są uczestnikami tej trudności. Wystarczy coś zamiast tego, tak? Jakieś mocne tony organowe, coś tam, jakieś inne śpiewy i ludzie nie mają konieczności śpiewania. Utwory się zmieniają, nie można ich wszystkich zapamiętać. Teraz mamy jakieś ożywienie, jeśli chodzi o patriotyczne te rocznice, więc wróciły niektóre pieśni. Rozumiem, że sama szkoła nie wyuczy śpiew.
Nie, szkoła powinna być po prostu takim miejscem, gdzie się uwzględnia to, czym ludzie żyją jakby poza szkołą albo po skończeniu szkoły, prawda? Ja mam akurat to szczęście, że pracuję w szkole katolickiej, w związku z tym te rzeczy, które robię i śpiewy, i uwzględniające rok liturgiczny, czy patriotyczne, są mile widziane i tutaj właściwie nie mam żadnych protestów, czy jakichś zastrzeżeń rodziców, raczej wręcz przeciwnie, raczej to jest mile widziane i dobrze widziane, że rzeczywiście przychodzi Adwent, a my hej, no wszyscy zaśpiewajmy, prawda, na dwa głosy sobie śpiewamy. Szczególnie te stare pieśni, XVI-wieczne, na przykład takie archaiczne, takim archaicznym brzmieniu, one wciągają rzeczywiście i te zwrotki tam kolejne, więc to jest to. Patriotyczne tak samo, po kilka z każdego wydarzenia, czy to będzie powstanie warszawskie, czy odzyskanie niepodległości, czy jakiekolwiek inne patriotyczne śpiewy, po dwie, trzy najbardziej sztandarowe pieśni powinien każdy znać. I taki człowiek jest później odbiorcą, on idzie później na koncert, na przykład jakiegoś chóru. Zwykle tak jest, że jak coś znamy, to troszkę lepiej odbieramy, bo to jest nasz język. No to jest rzeczy obce, coś tam śpiewają, prawda, to w ogóle nie moje, ja tego nie znam. Więc jest niezmiernie ważne, żeby się zapoznali z takim kanonem, pewnie podobnie jak kanon lektur, prawda, można tutaj cudować, wydziwiać, prawda, jakieś nowości brać, nie wiadomo jakie, kolorowe, prawda, i atrakcyjne, ale pewne bazowanie na pewnej klasyce, na pewnym standardzie jest po prostu niezbędne i niezwykle cenne. Ja to zawsze powtarzam, że właśnie, że to jest ten chleb, którego nam po prostu, prawda o człowieku jest troszkę niezmienna cały czas, mimo upływającego czasu jest nawet taka tęsknota człowieka za tą prawdą, za tą niezmiennością. Czasami jest cenne to, co się zmienia, a czasami jest cenne to, co jest stałe, prawda? Więc ja jestem raczej, tak mam taką naturę konserwatysty i raczej mnie cieszy bardziej to, co jest stałe, niż to, co mi tam, prawda, biega przed oczami kolorowego i chce mnie gdzieś tam omamić, czy kupić w jakąś stronę, prawda, więc...
No to jest twój, to rozumiem, taki jest twój punkt wyjścia i taka jest ta mapa, z którą prowadzisz swoich uczniów, ale gdy potem jakiś, któryś z twoich uczniów, powiedzmy także i ten, który z tobą szedł z całym zapałem i towarzyszył w tej drodze, nagle odwraca i mówi, panie profesorze, a mnie ta nowoczesna również muzyka bardzo pociąga. Chciałbym też widzieć jedno z drugim, jakoś to łączyć. Czy uważasz, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której te drogi się łączą, czy po prostu jest tak, że no cóż, pójście tą drogą, którą proponujesz, to jest takie też i odwrócenie się tyłem do tego, co brzmi nieustannie.
Nie, ja myślę, że to jest trochę tak, że przede wszystkim to trzeba być autentycznym w tym, co się robi, mieć pewien błysk w oku i podejmować takie rozmowy. Oczywiście na to nie ma za dużo czasu. Gdyby ode mnie cokolwiek zależało w szkole, to ja bym wprowadził jeszcze filozofię jakąś, żebyśmy rozmawiali o wartościach w ogóle, o tym, co jest coś warte, a co jest nic nie warte. To taką elementarną, taką filozofię jakąś praktyczną. Ja często z uczniami rozmawiam, mogę całą godzinę na ten temat rozmawiać, rozumieć. Jak będziemy wartościować? Dlaczego coś będziemy uważać za wartościowe, a dlaczego nie? Prawda?
No, w muzyce to jest szalenie ważne, żeby
no tak,
to
więc ja, więc przede wszystkim no, ja mówię o tym, że wśród nowych rzeczy, wśród wielu ofert, według mnie wartościowe jest to, co ma szansę zostać jako trwały dorobek kultury. Jeżeli ja jako człowiek doświadczony, prawda, jakoś tam trochę wyrobiony w tym, spotykam coś, co wiem, że to na pewno przebrzmi za 3 miesiące, czy coś, będzie jako tylko takie wspomnienie, a zajął mi czas, który powinienem przeznaczyć na coś znacznie wartościowszego, to znaczy, że to było złe. A teraz jest jeszcze jedna kwestia, że ja jestem, jak już powiedziałem, nauczycielem troszkę XIX-wiecznym i ja raczej uważam, że nauczyciel powinien mieć pewien autorytet, już z urzędu też. Nie będę się go jakby wypierał, nie będę go jak gdyby tutaj mówił, że nie, że on powinien sobie osobowością wywalczyć i tak dalej. Po prostu ex cathedra. Jest nauczyciel, którego zatrudnia dyrekcja, I ona decyduje, czy on robi dobrze swoją pracę, czy wychowuje dobrze uczniów, czy źle. Oczywiście nie może by się odbywać wielu rzeczy na siłę, prawda? Jakoś strasznie apodyktycznie, ale tak tradycyjnie, powiedzmy, jest mistrz, jakiś jest mistrz i uczeń, prawda? Dawniej mistrz. Przychodzi uczeń i mówi, mistrzu, nie tak się robi. A to skąd ty wiesz, że nie tak się robi? Przecież głupstwa gadasz, chłopie, ja tu robię, to ja jestem mistrz. Ty posłuchaj, oczywiście nic nie broniło tego, żeby uczeń przerósł mistrza i często tak bywało, że przerastał, ale on nie może nawstępić nie, bo nie, prawda? I ty tutaj źle robisz, będziesz robił teraz inaczej, prawda? No tak nie ma. I teraz oczywiście potrzebny jest autorytet nauczyciela, on powinien sobie go budować, powinien go mieć i używać do tego wychowania. Niemniej on musi być mistrzem, to nie ma tu żadnych wątpliwości, inaczej będzie nieautentyczny i go nikt po prostu nie kupi i nic z tego nie będzie.
Są takie dziedziny, w których ta ogólna, uniwersalna zasada mistrza i ucznia staje się szczególnie ważna. Wiemy do dzisiaj, że tak jest w sporcie, wiemy, że tak jest w muzyce, wiemy, że tak jest w historii sztuki na przykład, w wielu dziedzinach, które kojarzą nam się z pewną wirtuozerią. Ale rozmawialiśmy tutaj, moim gościem był Zbigniew Siekierzyński, my rozmawialiśmy tutaj o tym, że nie dotyczy to tylko sprawy wirtuozów, wręcz odwrotnie, dotyczy to całej naszej wspólnoty i każdego z nas z jego możliwościami, umiejętnościami, które także jeśli chodzi o muzykę, zwykle są trochę większe niż nam się wydaje. Z tym pragnieniem, marzeniem o relacji mistrza i ucznia, także w edukacji muzycznej, żegnamy Państwa, Zbigniew Siekierzyński i Paweł Milcarek. Do usłyszenia. Ja tylko zapraszam Państwa jeszcze jak zwykle na następne konwersatorium, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Dziękuję.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.